Interesy pracownicze. Pomysły, negocjacje, polemiki i znaki zapytania. Debata związkowa w Radiu Zachód.
Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek. Witam serdecznie w debacie związkowej na antenie Radia Zachód. Dziś porozmawiamy o sprawach bardzo ważnych dla wszystkich polskich pracowników, o propozycjach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, które niedawno ujrzały światło dzienne. Zahaczymy także o kondycję polskiej służby zdrowia, szczególnie w kontekście lubuskim. Porozmawiamy także o tym, jak funkcjonowały związki zawodowe w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku. Witam w studio zaproszonych gości. Pani Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego.
Dzień dobry.
Bogusława Kornowicz, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego.
Dzień dobry.
I Bogusław Motowidełko, wiceprzewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność.
Dzień dobry Państwu.
Propozycje Komisji Kodyfikacyjnej ujrzały światło dzienne w tym miesiącu. Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie pomysłu na nowy kodeks pracy, spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. No cóż powiedzieć na ten temat? Pani Monika Bocian uczestniczyła w tym spotkaniu wczorajszym. Uczestniczyli też członkowie Komisji Kodyfikacyjnej, która pracowała nad pomysłami zmian w kodeksie pracy przez 18 miesięcy. Pani przewodnicząca, jakie wrażenia po wczorajszym spotkaniu?
No przede wszystkim spotkanie było bardzo gorące, ponieważ już uczestniczyło, oprócz komisji kodyfikacyjnej, uczestniczyli w nim i prawnicy, i przedstawiciele naszych organizacji związkowych, i organizacji pozarządowych, które zajmują się prawodawstwem w Polsce i przestrzeganiem prawa. Było bardzo gorąco, ponieważ dokument, który dostaliśmy jako wynik pracy 18 miesięcy, no, że tak powiem, jest nie do przyjęcia, ponieważ jest niespójny, tak naprawdę przygotowany zbyt pośpiesznie, bez przemyślenia, a tym bardziej bez konsultacji na poszczególnych etapach pracy nad tym dokumentem. I to, mówię, to jest naprawdę bardzo gorący temat, ponieważ rozwiązania, które zostały zaproponowane, ja nawet nie będę tego nazywała, że to jest projekt kodeksu, ponieważ nie możemy mówić o tym dokumencie jako właśnie projekcie kodeksu, nad którym będziemy teraz pracowali. To są tak naprawdę projekt tematów, które musimy podjąć w dyskusji, które musimy bardzo głęboko przedyskutować.
No od razu powiem, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki mówił, że propozycje nie są rzeczywiście projektem ustawy, a komisja kodyfikacyjna nie jest podmiotem, który jest wyposażony w prawo do zgłaszania inicjatywy ustawodawczej. No czym zatem jest ten zbiór pomysłów, który znamy od 2 tygodni?
Jeśli chodzi o samo ustawodawstwo, to możemy mówić, że to jest projekt rozporządzenia, bo tylko taki dokument sama komisja kodyfikacyjna mogłaby stworzyć. Ale była też właśnie mowa, zwłaszcza pani Monika Gładoch, przedstawiciel pracodawców RP w komisji kodyfikacyjnej, zwracała na to uwagę, że to jest dokument, to jest tak naprawdę początek drogi i możemy nad tym dalej i powinniśmy nad tym dalej dyskutować, ale zdecydowanie nie powinniśmy mówić o tym, że to jest projekt kodeksu czy prawa indywidualnego i prawa zbiorowego.
Mówi się też o tym, że jest tam w tej propozycji kilka pomysłów, które są rzeczywiście oczekiwane przez pracowników i są warte rozważenia. Jakie to pomysły, zdaniem pani Bogusławy Kornowicz?
To znaczy tak, ja myślę, że warte rozważenia byłyby urlopy.
Czyli zrównanie urlopu niezależnie od stażu.
26. Niezależnie od stażu i powiem, że w mojej ocenie i po rozmowach z pracownikami, ci, którzy rozpoczynają pracę, cieszą się, że będą mieli więcej urlopu. Natomiast obawiamy się jednej rzeczy, że pracodawcy, jeśli nie zapadną konkretne decyzje, nie będzie tego zapisu w kodeksie pracy, a zostawi nam się wolną rękę do negocjacji tej długości tego urlopu, to będą chcieli jak najmniej i jak najwięcej mieć ten urlop pod kontrolą pracownika.
No dobrze, a jeżeli chodzi na przykład o takie pomysły, o których pisze prasa, nowy kodeks pracy zakazuje dorabiania pracownikom w czasie wolnym. Co pani sądzi o takim pomyśle?
A, to już mogę powiedzieć,
pracownicy
że dzisiaj
idą na urlopy teoretycznie, tak naprawdę w czasie tych urlopów pracują, są zmęczeni, tak samo przed urlopem, jak i po. To z kolei wpływa na ilość wypadków przy pracy. Tak tłumaczą to pomysłodawcy. A co na to?
Ja myślę, jeśli pracownik dostanie na jednym etacie godziwą płacę, to on ten czas wolny wykorzysta rzeczywiście na odpoczynek. Ja się obawiam innej rzeczy. Powiem to ze strony z własnego podwórka, ze strony pielęgniarek i położnych. Dzisiaj brak na rynku pielęgniarek i położnych odczuwają wszystkie szpitale. W związku z tym pracodawcy podkupują sobie pracownika, a oszczędzając na kosztach osobowych, zatrudniają na umowę zlecenia, na godzinę, na poszczególne dyżury. Gdyby pan sprawdził w Narodowym Funduszu Zdrowia, jaka ilość pielęgniarek jest na terenie województwa, to się nie ma nijak, różni się od rzeczywistej ilości pielęgniarek. Dlatego, że ta sama pielęgniarka pracuje na trzech, czasami czterech etatach, na czterech umowach. I tu byłby problem z niedorabianiem, to połowa zakładów padnie.
Do tematu służby zdrowia jeszcze wrócimy w dalszej części programu. Bogusław Motowidełko. Nowe o zmianach, potrzebie zmian w kodeksie pracy. Wszyscy w zasadzie związkowcy mówią od dawna. Czy to w tej chwili, co już wiemy z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, zadawala NSZZ Solidarność?
Znaczy się, ja nie znam takiego stanowiska Solidarności, które by mówiło, że potrzeba zmian w kodeksie pracy. Raczej nasze stanowiska odnoszą się do problemów, które należałoby rozwiązać i można rozwiązywać je w tym obecnym kodeksie pracy, w tym kształcie, który jest, bo przecież są różne konstytucje, do których się wprowadza poprawki i one obowiązują.
Poprawka, ale poprawka kolejna, to też zmiana. Może nie tak, tak gruntowna jak napisanie tak ustawy od początku.
W związku z tym wprowadzenie, rozwiązanie niektórych problemów, o których mówimy, a w szczególności na przykład został taki jeden z tematów, których od lat go powtarzamy, czyli umowy na czas określony i w tym zakresie, jak konsultacje zamiaru zwolnienia w ramach tej umowy o pracę, gdzie w tej chwili co prawda zrównano okresy wypowiedzeń z umowami na czas nieokreślony, ale nie, pozostała nadal dowolność tego zwolnienia, także należałoby tą na przykład kwestię rozwiązać i nie należy wcale pisać nowego kodeksu pracy. Jako Komisja Krajowa Solidarności jeszcze przed ogłoszeniem nie odnosiliśmy się w ogóle z żadnymi emocjami do tej pracy i dokumentu, który tam się pojawiał i co jakiś czas wrzucano, znaczy taka wrzutka była prasowa, co tam ma być i jak sam pan redaktor zauważył, mówi się kodeks pracy, a minister Zieleniecki mówi jasno, że nie jest to żaden dokument, który miałby jakiekolwiek świadectwo poparte tym, iż jest to projekt czy ministerstwa, czy pracodawców, czy też związków. On nie nabrał żadnej drogi legislacyjnej i najprawdopodobniej nie nabierze, bo szereg uwag, a przede wszystkim zdecydowane stanowiska i jak widzimy i pracodawców, i związków zawodowych na obecnym czasie mogą zmierzać w kierunku, jak wcześniej obie przewodniczące wspomniały, jako zainteresowanie się niektórymi problemami do dyskusji i może z tego tytułu jakaś znajdzie się droga do wprowadzania rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających
czyli
się w kraju.
Czyli bliżsi jesteśmy, rozumiem, nowelizowania tego kodeksu pracy, tego prawa pracy, które jest. Czyli co powinno się dalej dziać teraz? 18 miesięcy pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, no mówiąc kolokwialnie, w piach? Czy jakoś te doświadczenia można wykorzystać? A jeśli tak, to jak?
Czy ja mam kontynuować? No, bardzo to powiem tak, że są wskazane problemy lub tematy, o których Komisja Kodyfikacyjna rozmawiała, przygotowała swoje pomysły. Natomiast tak, mamy Radę Dialogu Społecznego, to jest pierwsze miejsce, w którym to powinny być tematy przez partnerów społecznych omawiane i jeżeli one trafią na podatny grunt, przynajmniej część z nich, no to zakładam, że na tym poziomie będą omawiane, a później ewentualnie szukane kompromisy, rozwiązania takie. Chociaż ja uważam słowo kompromis przy kodeksie pracy za niewłaściwe. Wprowadzanie zmian nie powinno się odbywać przy kompromisie. Mieliśmy kilka takich i później jako Solidarność przed Trybunałem Konstytucyjnym wygrywaliśmy, bo ktoś chciał kompromis na temat na przykład wolnego Trzech Króli, a no nie da się zrobić kompromisu wokół święta. Dlatego tak wolałbym, żeby tego typu rozwiązania były wprowadzane po to, aby rynek pracy był pewny, zatrudnienie pracowników jasne i wynikające z tego prawa oczywiste. To samo oczekują pracodawcy, chcą wiedzieć, jakie mają obowiązki wobec pracownika i żeby to było czytelne, myślę, że poprzez Radę Dialogu Społecznego, no i nie tylko są te gremia, ale później przecież jest cała legislacja ze związkami zawodowymi i pracodawcami powinna znaleźć odpowiednie miejsca, a wydaje mi się, że na obecną chwilę chyba nie ma pośpiechu takiego, że jesteśmy bez kodeksu pracy albo bez prawa pracy i należy je niezwłocznie wprowadzić.
Wydaje mi się, że do tego tematu powrócimy w debatach związkowych jeszcze nie raz. To była pierwsza część programu. W drugiej porozmawiamy o równie ważnej sprawie, o kondycji służby zdrowia w Polsce, ale szczególnie o tym, co sądzą pracownicy lubuskiej służby zdrowia o jej funkcjonowaniu i o tym, co należałoby w pierwszej kolejności poprawić. Za moment wracamy.
Debata związkowa w Radiu Zachód.
Debata związkowa, kolejna część. W reakcji na wnioski kierowane m.in. ze strony NSZZ Solidarność, minister zdrowia Łukasz Szumowski zaproponował wczoraj zwołanie posiedzenia trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Problemów w polskiej ochronie zdrowia jest sporo i to nie są sprawy nowe, bo odkąd chyba wszyscy pamiętamy, polska służba zdrowia cały czas w jakimś istotnym aspekcie nie domaga, a to jeśli chodzi o wynagrodzenia, a to jeśli chodzi o kolejki, a to jeśli chodzi w tej chwili o brak lekarzy czy pielęgniarek. Pracownicy wielu lubuskich szpitali skarżą się na to, że ich pensje od bardzo dawna nie uległy zmianie. Szczególnie dotyczy to personelu pielęgniarskiego. Może pani Bogusława Kornowicz jako pierwsza w tej sprawie zabierze głos.
Mówimy tak, mówimy, że od wielu lat nasze pensje się nie zmieniły. W niedalekiej przeszłości ukazały się dwa dokumenty. Jeden, rozporządzenie ministra Mariana Zembali.
I słynne zembalowe,
4x400 zł, brutto, które miały otrzymywać pielęgniarki do 2019 roku jako rekompensatę, zabezpieczenie. Przede wszystkim zachęcenie tej zmiany pokoleniowej, która powinna nastąpić w tym roku.
No mówi pani, miały otrzymywać i co? Prawo uchwalone?
Tak, i otrzymują te 4x400, natomiast interpretowane to jest w bardzo różny sposób przez pracodawców. Jedni dołożyli swoje brutto do pensji, pielęgniarki dostały po 200 zł na przykład do wynagrodzenia zasadniczego, koszty osobowe pracodawca wziął na siebie. W następnym szpitalu już tak się nie stało. Kolejne 8 czerwca 2017 roku ukazała się ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. W ustawie pojawiły się wskaźniki 3900, pensja, średnia krajowa 3900 razy współczynnik. Tym osobom, które brakowało do minimalnego wynagrodzenia, pracodawca był zobligowany podnieść wynagrodzenie.
No i jak się w praktyce potoczyły losy realizacji tej ustawy?
W praktyce potoczyło się to tak, że mamy sygnały, że w niektórych lubuskich szpitalach pracodawca na przykład posiłkując się zembalowym, pielęgniarką podniósł do minimalnego wynagrodzenia pensję. Czyli de facto przełożył z prawej kieszeni do lewej. Nic się więcej nie zmieniło.
A intencja była taka, że jedno i drugie prawo ma tutaj zadziałać, tak?
Ma zadziałać, powinno zadziałać jedno i drugie prawo. Pracodawcy mówią, nie mają środków, nie mają pieniędzy. My obserwujemy od jakiegoś czasu, znaczy tak ja sądzę i wcale nie boję się stwierdzenia takiego użyć, że niektóre nasze placówki zostały przeinwestowane. Ostatnio głośno się mówi o pozyskiwaniu środków unijnych, choćby na budowę centrum pediatrycznego przy Zielonogórskim Szpitalu.
Tak, wiem, że w szpitalu się mówi o tym Matka Polka.
Tak, krótko się mówi na to Matka Polka, tylko mówi się też o zakupie sprzętu nowoczesnego do szpitali, tylko nie mówi się o tym, że samorząd, starając się o środki unijne, daje tylko część. Pozostałą część musi szpital wypracować i zabezpieczyć. A to są pieniądze, z czego zabezpieczone? Z kontraktu, a w kontrakcie są pieniądze na leczenie pacjentów i na nasze wynagrodzenia. Efektem jest tego brak podwyżek od 2013 roku w Zielonogórskim Szpitalu.
Z czego to się bierze? Bo no, zakładam, że rzeczywiście z ograniczonych potrzeb finansowych szpitali lubuskich, bo mówimy tutaj szczególnie o lubuskich przypadkach, ale z drugiej strony Lubuskie jest tym szczególnym regionem, lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, z którego pielęgniarki mają bardzo blisko do pracy na zachodzie. Tam no, wiemy nawet po ofertach firm, które pośredniczą w załatwianiu takiej pracy. 1500 euro to jest takie minimum, które pielęgniarka może zarobić. Czy dyrektorzy, czy to jakoś się przekłada na spadek liczby personelu w lubuskich szpitalach? To, że tu nie ma podwyżek, a tam są możliwości. 100 kilometrów stąd.
Przede wszystkim z takiej oferty korzystają młode pielęgniarki, adeptki nasze, tak? Które powinny jakby tą zmianę pokoleniową zabezpieczyć. Jeśli pielęgniarka 4 lata temu przy średniej krajowej 1850 zł zarabiała 2100-2200 zł, dzisiaj, kiedy średnia krajowa, znaczy przy minimalnym wynagrodzeniu, przepraszam, dzisiaj przy minimalnym wynagrodzeniu 2100 zł, ona dalej zarabia tyle samo. Bliskość granicy na pewno w jakiś sposób, ale powiem, że ja ostatnio uczestniczyłam w posiedzeniu zarządu krajowego i byli przedstawiciele, byli doradcy ministra Szumowskiego, którzy też chcieli jakby posłuchać, jakie są problemy w kraju. To nie tylko bliskość zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego do granicy. Warmia i Mazury też jadą. Warmia i Mazury też jadą. Proszę sobie wyobrazić pielęgniarkę, która kończy, otrzymuje licencjat z pielęgniarstwa. W ogóle czasami nie odbiera prawa wykonywania zawodu. Jedzie do Niemiec, jedzie do Anglii. Do Niemiec, bardzo popularne. Zajmuje się opieką nad jedną osobą. Nad jedną. Dostaje 1500 euro, zwrot kosztów podróży i WIKT i utrzymanie, i opierunek.
Oczywiście trudno będzie takie warunki, myślę, szybko zapewnić w Polsce, ale jakieś rozwiązanie tego na pewno systemowe by się przydało. Bogusław Motowidełk.
Ja chciałbym powiedzieć, że w 2015 roku zdecydowanie skrytykowaliśmy wprowadzenie tej ustawy dotyczącej tak zwanego zembalowego. Jak się okazało, nazwa właściwa, bo pielęgniarki i nie tylko pielęgniarki, bo cała służba zdrowia przez tą ustawę dostała po zębach. Bo pielęgniarkom wtedy już mówiliśmy, że to porozumienie, znaczy porozumienie, a później ustawa jest złe, gdyż nie gwarantuje wcale wzrostu wynagrodzeń i właściwie za chwilę kończy się ta ustawa, jej nie będzie, a druga ustawa znowu o minimalnym wynagrodzeniu wcale nie rozwiązuje problemu służby zdrowia, gdyż tylko mówi o zawodach medycznych. A my reprezentujemy jako związek wszystkie zawody w służbie zdrowia. Bliska nam jest sprawa bardzo pielęgniarek, bo i też są Solidarności. I pamiętam, że one były panie, też i pielęgniarze, ale bardzo niezadowoleni z tych 400 zł. Owszem, jako dodatek to on funkcjonował, tylko że w niewielkiej ilości szpitali został wprowadzony do płacy zasadniczej. Ale jak już wprowadzony, to właściwie w taki sposób, że nie rozwiązywało to problemu. Naszym zdaniem i nasze stanowisko jest w tej sprawie czytelne. Przedstawia to przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman. Jednoznacznie od lat musi być wprowadzony odpowiedni taryfikator. To może być rozporządzenie, może być układ zbiorowy, branżowy dla całej służby zdrowia, obejmującym nie tylko publiczną, ale i niepubliczną służbę zdrowia, bo tam zawody są te same. I dlatego ten drugi krok, który ma się pojawić, i dlatego też nasze te inicjatywy, zresztą jeżeli są wspierane przez pozostałe centrale reprezentatywne, to znaczy się, że mamy do rozwiązania ten sam problem. Niemedyczne zawody to właściwie jeszcze można powiedzieć trudniej tam się odnaleźć tym pracownikom, bo właściwie o nich się nic nie mówi. To jest ta część, jeżeli chodzi w ogóle o ochronę zdrowia. Natomiast jeszcze jest druga sprawa nierozwiązana i toczy się Państwowe Ratownictwo Medyczne. Tutaj po raz kolejny zdecydowanie jako przedstawiciel Solidarności o tym chciałbym powiedzieć, że jest nie do przyjęcia obecna sytuacja w kraju, gdzie większość ratowników medycznych to są firmy i właściwie my nie wiemy, czy to jest pracownik, czy to jest firma, czy ktokolwiek kto to jest, bo jaką odpowiedzialność ponosi. To, że tak się stało, to właściwie zmiany doprowadziły w przepisach do tego, że mamy taką sytuację, niebezpieczną sytuację. W bardzo wielu szpitalach naszego terenu lubuskiego ratownicy medyczni właściwie, to trzeba do nich zadać pytanie, kiedy właściwie nie pracują. Nie to kiedy, tylko kiedy nie pracują, albo inaczej, kiedy nie świadczą pracy, kiedy właściwie nie wiadomo, czy to nazwać pracą, czy to usługą, czy czymkolwiek. I zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby wprowadzić tak jak straż pożarną, tak jak policję, czyli państwowe ratownictwo medyczne, to co się na naszym rynku medycznym, ratownictwa medycznego stało, to właściwie jest niedopuszczalne i należy z tym skończyć. Dlatego też nie wiemy, dlaczego ta ustawa tak długo nie może ujrzeć światła dziennego, a prace nad nią trwają.
Ja tylko chciałam jakby króciutko do tego rozporządzenia ministra o te słynne zembalowe. To nie był nasz szczyt naszych marzeń. My miałyśmy żądania zupełnie inne, tak?
Ja tak pamiętam, wiem jak było, tak się skończyło.
Półtorej średniej krajowej dla pielęgniarki, tak? Która wchodzi do systemu. I takie żądania miałyśmy, zanim to się nie wyrówna, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Gdybyśmy my to odrzuciły, to by powiedzieli, dają po 400 zł i obrażone gwiazdy nie chcą pieniędzy wziąć. A pan doskonale wie, że praca, nasze żądania były zupełnie inne. Dzisiaj za chwilę rękę po pieniądze wyciągną rezydenci, tak?
Już
mają
się
tak, no, od 1 lipca mają zagwarantowane pieniądze. Za moment do systemu wejdzie duża rzesza sekretarek medycznych dla lekarzy, po to, żeby oni się zajęli de facto leczeniem, a nie wypełnianiem dokumentacji.
No więc nareszcie i ten zawód stanie się zawodem branym pod uwagę, bo sekretarek medycznych jest naprawdę dużo w szpitalach, a okazuje się, że nie były brane w ogóle jako zawód medyczny.
Co zrobiłoby OPZZ w pierwszej kolejności, żeby naprawić polską służbę zdrowia?
Przede wszystkim należy zwiększyć faktycznie te nakłady na służbę zdrowia i opracować cały system jako jednolity dokument. Nie możemy wydzielać poszczególnych zawodów ze służby zdrowia, ponieważ to powoduje niesamowite konflikty w tych jednostkach. To pracownik jest wrogiem dla pracownika, mimo że pracują czasami i wykonują bardzo podobne zajęcia. Wystarczy inne nazewnictwo tego zawodu i już pewne środki się nie należą. To jest bardzo niesprawiedliwe dla wszystkich tak naprawdę, dla wszystkich pracowników tych jednostek. Więc należy systemowo rozwiązać to, wprowadzić. Odgórnie należałoby wprowadzić jaki procent każdego kontraktu poszczególnych jednostek stanowią wynagrodzenia i tego się powinno trzymać. Oczywiście ten procent powinien być wynegocjowany i on powinien zaspokajać potrzeby pracowników, bo jaki sprzęt byśmy nie kupili, jak piękne budynki byśmy nie wybudowali, jeśli nie będzie ludzi, którzy będą mogli świadczyć te usługi dla społeczeństwa, no to nic to nadal nie zmieni. Jeśli rząd i samorząd będzie uważał, że to nie jest ich problem, że oni nie muszą zabezpieczać pracowników i godnie ich wynagradzać za pracę, to znajdą się w takim miejscu i położeniu, w którym są teraz przedsiębiorcy, gdzie do produkcji brakuje, są miejsca i branże, gdzie brakuje do utrzymania ciągłości produkcji pracowników i ściągamy ich za wschodniej granicy, ale to nie rozwiązuje na dłuższą metę sprawy i problemu. Więc należy działać tu i teraz i nie należy odkładać decyzji o wzroście wynagrodzeń, bo faktycznie obudzimy się z ręką w nocniku i nie będzie pielęgniarek, nie będzie lekarzy. Rezydenci znajdą sobie inne miejsce do życia i ułożą sobie życie za granicą naszego państwa i to będzie problem. Ja słyszę, że są jakieś rozwiązania dla studentów czy dla studentek pielęgniarstwa, które mają otrzymywać jakieś stypendium. Tylko czy to rozwiąże problem? Bo to, że mamy sporo osób, które uczą się tych zawodów, nie prowadzi do tego, że faktycznie później w naszych jednostkach pracują, bo to jest nieopłacalne.
Czy nie byłoby zasadne zatem, bo taki pomysł się czasem pojawia, żeby osoby, które kształcą się w publicznych szkołach, zdobywają wykształcenie medyczne, żeby nie były zobowiązane jednak do pracy w publicznej służbie zdrowia czy w Polsce przez jakiś określony czas?
Moim zdaniem tak, ponieważ to my ponosimy koszty ich kształcenia i ktoś może powiedzieć, że to byłoby niesprawiedliwe. Okej, jeśli nie chcesz pracować tutaj jakby określonego lat, powiedzmy 2-5, to jest kwestia dyskusyjna, jaki ten czas długi powinien być, ale jeśli dana osoba nie chciałaby tego pracować, no to musi zapłacić, zwrócić koszty kształcenia, ponieważ...
No bo w tym momencie sytuacja tak z ekonomicznego punktu widzenia wygląda w ten sposób, że kształcimy lekarzy, kształcenie lekarzy jest bardzo kosztowne, a oni pracują na rzecz zdrowia innych obywateli Unii Europejskiej. Właśnie z powodu Unii Europejskiej zupełnie nowe wyzwania przed polską służbą zdrowia stają. Za chwilkę porozmawiamy o tym, jak według danych GUS związki zawodowe funkcjonowały w 2017 roku.
Debata związkowa w Radiu Zachód.
Pora na trzecią część debaty związkowej w Radiu Zachód. Przypomnę, raz w miesiącu rozmawiamy z przedstawicielami związków zawodowych o sytuacji pracowników w Polsce. Prawie 30 tysięcy pracowników w ubiegłym roku wzięło udział w strajku. W sumie z powodu strajków nie przepracowali 35 618 dni roboczych, co w sumie daje 97 lat. Takie dane przynosi opublikowany przez GUS raport Wskaźniki Jakości Pracy. To nie są oczywiście jedyne dane, jakie w tym raporcie można znaleźć, ale można znaleźć m.in. to, że do związków zawodowych należało w Polsce w ubiegłym roku 11,8% polskich pracowników, ponad 29 600 spośród nich wzięło w ubiegłym roku udział w ostatecznej formie związkowego protestu, czyli w strajku. Jak się Państwo odnoszą do tych danych i czy ewentualnie chcielibyście coś dopowiedzieć? Taka liczba 97 przestrajkowanych lat w roku robi wrażenie, ale co się tak naprawdę za tym kryje? Bogusław Motowidełko.
Nic się nie kryje. 97 lat nic mi nie mówi, bo jakbym miał przeliczać godziny strajkowane w innych państwach Unii Europejskiej, to by lat zabrakło. Także nie odnoszę się do tego w żaden sposób, ani poprzez żadną arytmetykę, czy też statystykę, tylko do rozwiązywanych lub nierozwiązywanych problemów. Dlaczego dochodzi do strajku? No cóż, no dlatego, że jedna i druga strona nie znalazły odpowiedniego czasu na porozumienie. Mówię czasu, gdyż ta ustawa polska o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przedłuża czas do znalezienia rozwiązań, bo gdyby były rozwiązania bardziej proste, tak jak w niektórych państwach, powiedzmy bardziej na zachód od nas, już dawno wprowadzane bez takiej ustawy, to myślę, że tak, no wcale nie powiedziane, że więcej byłoby strajków, tylko że groźba tego, że strajk może się odbyć prawie w każdej chwili przy rozpoczęciu właśnie konfliktu, wtedy by o wiele szybciej te sprawy były rozwiązywane. U nas ten spór zbiorowy w zakładzie, jak już się rozpoczyna, to męczy obydwie strony kilka miesięcy i wydaje mi się, że ci, którzy w tej chwili obmyślają, jak jeszcze bardziej tę ustawę poprzez tą ustawę ograniczyć prawo polskich pracowników do strajku, to chyba mówią rzeczy niestworzone. Ta ustawa wprowadzona na początku lat 90. właściwie w Polsce ograniczyła prawie całkiem prawo do protestu tego najbardziej dalej idącego, czyli na terenie zakładu pracy, bo to, że sobie podrepczamy po ulicach, no to jeszcze wcale nic nie zmienia. Dlatego myślę, że ta statystyka to faktycznie, jak ktoś odczyta 97 lat, to pomyśli sobie...
To może robić wrażenie, tak jest, ale z drugiej strony 30 tysięcy uzwiązkowionych pracowników. Jest tutaj jeszcze jedna ciekawa dana. W firmach, w których doszło do strajków, uczestniczyło w tych strajkach 34% zatrudnionych, czyli mniejszość, można powiedzieć.
Znaczy się prawo polskie tak jest skonstruowane, że wystarczy, że połowa pracowników weźmie udział w głosowaniu za strajkiem, to jest raz, a dwa, a połowa z tego opowie się za strajkiem. Tak. Czyli najpierw głosowanie, czy jesteś za, czy przeciw, a później wynik tego głosowania i dlatego te 34 nie odzwierciedla powiedzmy połowy. Ale to jest oczywiście ci, którzy nie wzięli udział, to może albo ze strachu, albo z niewiedzy. No tylko tyle mówię. Ja jestem na tyle zorientowany, że w swojej pracy w zarządzie regionu i mam to też i funkcję jako koordynatora od właśnie sporów zbiorowych, konfliktów i różnych negocjacji. I w tamtym roku mieliśmy jeden poważny spór zbiorowy i właśnie mówię, że męczył strony parę miesięcy, bo tak jest ta skonstruowana ustawa. Znaczy był też poprzez strajk ostrzegawczy. Ten spór trwał, doszło do porozumienia, ale ja mówię po kilku miesiącach. Wydaje mi się, że należałoby tutaj pójść w kierunku uelastycznienia tej ustawy, o wiele bardziej swobodnego podchodzenia do protestów czy strajków i wcale by to nie było ze szkodą dla przedsiębiorstwa, bo jedna i druga strona szybciutko by się dogadywały, wiedząc, że w każdej chwili pracownicy mogą, oczywiście mówię, zorganizowani pracownicy, no bo trzeba być w związku zawodowym, żeby mieć takie uprawnienia.
A jak te dane odczytuje pani Monika Bocian?
Dla mnie te 97 lat faktycznie w pierwszym momencie mówię, to chyba źle jest policzone, ale później sobie przypomniałam, że 2017 rok to szczególny rok był, jeśli chodzi o protesty. To był duży protest nauczycieli, protest rezydentów, strajk, więc to są bardzo liczne grupy zawodowe i to spowodowało, że ten wynik jest taki duży. Ponieważ pojedyncze osoby, jeśli to wszystko zsumujemy, no to wychodzą kolosalne liczby. Ale tak naprawdę to po prostu te dwie grupy zawodowe spowodowały, że ten wynik jest taki duży. Ja myślałam, że są pogłębione badania właśnie tych ilości strajków, tych godzin, ale okazało się, że nawet nie ma podziału na branżę. To jest po prostu ogólna, zbita liczba. Wszystko w jednym. Więc tu nie, tak naprawdę nie możemy się odnieść do tego, ponieważ te dwie grupy zawodowe walczyły z rozwiązaniami, które zaproponował rząd. Tak naprawdę jest odpowiedzialny za to rząd. Więc a musielibyśmy się skupić na przykład na przedsiębiorstwach produkcyjnych i wtedy byśmy zobaczyli, czy faktycznie te konflikty są tak bardzo popularne i to są poważne rzeczy.
A ten wskaźnik uzwiązkowienia w Polsce, prawie 12%, no, patrząc na kraje skandynawskie, to mizeria. W Skandynawii mamy 70-80%.
Powiadam, zorganizowani mają lepiej. Jak nas słuchają pracownicy, zapraszam Lisowskiego 5 albo mój telefon jest na stronie internetowej regionu zielonogórskiego. Organizujmy się, bo to dzisiaj, jak tutaj są przedstawiciele trzech central, wiedzą dokładnie, że pracownicy zorganizowani mają możliwości rozwiązywania swoich problemów. Bo to nie chciałbym komentować tych 12%.
Ja jeśli mogę, skomentuję, dlatego że wiemy, jak jest skonstruowana ustawa o związkach zawodowych i ona jest w trakcie nowelizacji, więc to się w najbliższym czasie powinno zmienić, ale tak naprawdę w polskich realiach wiele grup osób pracujących jest wyłączonych z możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych. Chociażby pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych. Z jednej strony Trybunał Konstytucyjny im przyznał prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, ale realia, w jakich pracują, tak naprawdę powodują, że oni nie przystąpią do związku zawodowego. Dlatego, że jeśli pracodawca się dowie, że taki pracownik wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenie zrzeszył się w związkach zawodowych i zamierza walczyć o swoje prawa, to tak naprawdę jego kontrakt wygaśnie i nie będzie miał tak naprawdę gdzie walczyć o te swoje prawa pracownicze. Druga grupa pracowników to są pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach do 10 pracowników. Mało realne przy pełnym, że tak powiem, możliwości zrzeszania się w organizacjach międzyzakładowych, że w tak małych grupach pracowników znajdzie się osoba odważna, która będzie chciała walczyć o swoje prawa i o godne życie i godne wynagrodzenie.
Do tego trzeba dołączyć wszystkich tych, którzy walczą od których zależy zdrowie i życie. Wszystkie służby cywilne, tak, czyli policja, wojsko, celnicy, samorządowcy, organy samorządowe, organy rządowe, więc tego jest strasznie dużo. Strasznie dużo, więc ten wynik to w ogóle, nie wiem, na kogo miał ten wynik podziałać.
Znaczy ja chciałbym zadać, że to jest bardzo mały wynik, te 30 tysięcy godzin wystrajkowane w Polsce, to w ogóle nigdy się takimi statystykami nie zajmowałem, bo...
Ale GUS się zajmuje i można oczywiście na to różnie patrzeć. 97 lat... No robi wrażenie, tak? Ale z drugiej strony może to wynika jednak z tego...
Przy tak małym uzwiązkowieniu?
Może to wynika jednak z tego, że pracownicy, tam gdzie są związki zawodowe, potrafią dochodzić do porozumienia, zanim dojdzie do tej ostateczności.
No, oczywiście.
Jest to, tak jak pan redaktor zauważył, jest to ostateczność i my jako związki zawodowe też zdajemy sobie sprawę, że to jest najcięższa broń, którą wyciągamy, jeśli już nie ma innej możliwości nawiązania dialogu i prób rozwiązania konfliktu.
Dziękujemy państwu. To była debata związkowa w Radiu Zachód w tym miesiącu. Spotkamy się w kwietniu po świętach. Życzymy państwu dobrego świątecznego czasu, no i udanego powrotu do pracy we wtorek dla tych oczywiście, którzy mają wolne. A przypomnę, w studiu gościliśmy Monikę Bocian, przewodniczącą Rady OPZZ Województwa Lubuskiego.
Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego.
Bogusławę Kornowicz, przewodniczącą Forum Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego.
Dziękuję bardzo i spokojnych świąt.
I Bogusława Motowidełko, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.
Dziękuję. Dobranoc. Wszystkiego dobrego. Zmartwychwstały Chrystus niech darzy wszelkim dobrem.
Marek Poniedziałek. Do usłyszenia.
Interesy pracownicze. Pomysły, negocjacje, polemiki i znaki zapytania. Debata związkowa w Radiu Zachód.